Tak jak widzicie, tytuł dzisiejszego kazania: chrześcijanin na co dzień. Niektórzy woleliby usłyszeć temat chrześcijanin od niedzieli. Niektórzy mają takie swoje przyzwyczajenie i w jakim stopniu dość dobrze im to wychodzi. Ale między niedzielą jedną a drugą, a więc przez cały tydzień, po prostu im nijak nie wychodzi. Wczoraj mieliśmy błogosławiony czas, wspaniały czas. Ci, co byli tam w Pensylwanii na przedstawieniu w teatrze Samson, był naprawdę błogi czas. W ubiegłą niedzielę w naszej społeczności byliśmy świadkami również wspaniałego wydarzenia. Świadkami chrztu 7 osób. I był to również błogosławiony czas, prawda? Amen. Wspólnie razem z nowo ochrzczonymi radowaliśmy się przed Bogiem. Myślę, że nie tylko ja, ale wy również. I gdyby Bóg nam umożliwił fizycznymi oczyma mieć wgląd do nieba, to wierzę, żebyśmy zobaczyli wspaniały obraz niebiańskiej radości połączonej z naszą podczas tego uroczystego nabożeństwa. Dzisiejsze kazanie kieruję do nowo ochrzczonych, ale również do wszystkich słuchających mnie teraz. Życie chrześcijańskie to nie tylko jednorazowe, wspaniałe przeżycie. Nie tylko. Niektórzy tak je traktują i tak postępują. Życie chrześcijańskie nie powinno wyglądać tak, jak dzisiaj ja wyglądam przed wami. Ten wygląd nie świadczy dość dobrze. Niektórzy przyzwyczajeni są do tego wyglądu. Ich nie razi i myślą, że nikogo innego również nie razi. I Bóg nie zwraca uwagi. Ale Bóg wszystko widzi. Nie tylko Bóg, ale również i ludzie. A więc nasz wygląd, nasze zachowanie, nasze życie, nasze postępowanie razi bardzo wielu ludzi, jeżeli jest niewłaściwe. A więc życie chrześcijańskie to nie jest tylko jednorazowe, wspaniałe przeżycie. Ubranie się w garnitur tylko jeden raz. Ale jest to codzienne przebywanie z Bogiem. A jest to różnica. Dlatego też należy pamiętać, że gdy już należymy do Boga, to Bóg, zbawiając nas wcześniej, uczynił wszystko ze swojej strony, aby umożliwić dla nowo narodzonych dzieci, czyli chrześcijan, zmienić swój wygląd wewnętrzny. Ta zmiana następuje w człowieku, gdy człowiek poddaje się Bogu. Nie wtedy, gdy człowiek sam według tylko swoich cielesnych starań lub dobrych przyzwyczajeń próbuje wszystko zrobić sam. A więc ta zmiana następuje w człowieku, gdy człowiek poddaje się Bogu. Nie raz, ale jest to ciągłość. Poddaje się Bogu w codziennym życiu, nie tylko w niedzielę. I naśladuje Chrystusa, będąc Mu posłusznym we wszystkim, nie tylko jednorazowo. I teraz ten wewnętrzny wygląd nowego człowieka winien uwidaczniać się zmianą na zewnątrz i być rozpoznawane przez innych. Jeśli ktoś teraz wszedłby do tego kościoła, do tego budynku i zobaczył mnie w takim ubraniu stojącego za kazalnicą, co by pomyślał? Wyobrażam sobie. A może wielu z was, siedząc w ławkach, patrząc się wielkimi oczyma na mój ubiór, z niedowierzaniem przeciera oczy i drapiąc się po głowie pyta, czy dobrze widzę? Być może taka myśl przeszła wam przynajmniej przez kilka sekund. Czy dobrze widzę? Bo to, co widzę, jest bardzo dziwne. I rzeczywiście jest dziwne. Nie widziałem usługującego pastora w takim ubraniu. Ja również. Taki wygląd jest rażący i nie przystoi. A u niektórych może spowodować zakłopotanie w głowie. I będą mieli o czym rozmawiać. Jak często życie wielu wierzących ukazuje taki wygląd? Nieodpowiedniego ubioru, nieodpowiedniego zachowania, nieodpowiednich słów, nieodpowiednich myśli, które wyrażają się naszym czynem. Mam na myśli niezewleczenie z siebie starego człowieka. Ciągle stary człowiek pokazuje się na zewnątrz. A właściwie to nigdy tak naprawdę za niego się nie zabraliśmy. Chociaż przyszliśmy do Jezusa i nawet obiecaliśmy Mu, że pójdziemy za Nim. A Boże Słowo mówi, list do Efezjan, 4 rozdział, 22 werset, zewlećcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. Pewna nauczycielka szkoły niedzielnej, a więc miało to miejsce w kościele, była wierzącą osobą. Zapytała: chłopcy, jak sądzicie, dlaczego moi sąsiedzi nazywają mnie chrześcijanką? Spodziewała się bardzo pięknej odpowiedzi. Przecież oni byli jej uczniowie. Ich ona nauczała, z nimi spędzała czas, a oni przypatrywali się jej zachowaniu. Ale nikt nie odpowiedział na pytanie nauczycielki. Nieco zirytowana powtórzyła: no proszę, odpowiedzcie. Dlaczego sąsiedzi uważają, że jestem chrześcijanką? Znowu cisza, tak jak teraz. Wreszcie jakiś przestraszony malec podniósł rękę i wykrztusił: może dlatego, że pani nie znają. Nasuwa się pytanie, jak znają mnie ludzie i co mogą powiedzieć o mnie? Nie co ja myślę o sobie, jaką mam wyobraźnię, ale jak znają mnie ludzie, jak znają mnie inni, co mówią o mnie, jakie mogą wydać świadectwo, jak mogą opisać mnie, kim jestem. A najważniejsze, jakiego Bóg mnie zna. Odczytany fragment może wyjaśnił, dlaczego dzisiaj ubrałem się inaczej jak zwykle. Chciałem obrazowo pokazać znaczenie i wagę tych słów. I to było moim zamierzeniem. I niech Duch Święty pokaże więcej. Abyśmy ten obraz zapamiętali. Zapamiętali na całe nasze chrześcijańskie życie. A jeszcze więcej. Przede wszystkim zastosowali te słowa w naszym chrześcijańskim życiu. Zawleczcie z siebie starego człowieka. Znaczy dosłownie. Zawleczcie. Po prostu zawleczcie. 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 Zawleczcie to zawleczcie. Jak zawlec, to zawlec. To nie tylko jedną nogawkę czy część, ale po prostu wszystko. Dół, góra i wszystko to, co stare. Wszystko to, co nie daje, nie pokazuje w naszym życiu naprawdę, że jesteśmy chrześcijanami, ale według Biblii. Gdy zawleczemy z siebie ubiór starego człowieka z jego nieczystością, to jesteśmy zdolni, aby w posłuszeństwie Bogu uczynić następny krok. Nie wcześniej. Niektórzy by chcieli od końca zacząć. Po swojemu. Jest to niemożliwe. Bóg ma swój porządek, który ukazany jest w Biblii. A więc gdy zawleczemy z siebie starego człowieka z jego nieczystością, wtedy Bóg umożliwia, Duch Święty wspiera nas, pomaga, uzdalnia, aby w posłuszeństwie Bogu uczynić następny krok, o którym Boże Słowo mówi. Kolejny werset, 23 i 24. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Odnowienie w duchu następuje z działania Bożego Ducha na naszego ducha. Nie z ducha religijności czy ludzkiej tylko pobożności, ale odnowienie w duchu następuje z działania Bożego Ducha na naszego ducha. I ma miejsce tylko wtedy, gdy poddajemy się tej Bożej odnowie naszego wnętrza. Tam Bóg jest zaangażowany i my zgadzamy się na to i współpracujemy z Bogiem, poddając się Duchowi Bożemu. Również nasz umysł, czyli nasze myśli, znacznie się zmieniają. I to można dostrzec. Jeżeli nasze myśli się nie zmieniają, to ten werset 23 pominąłeś. On nie jest na darmo napisany. On jest skierowany do każdego wierzącego człowieka. Nie do religijnego, ale do wierzącego biblijnie. A więc nasz umysł, czyli nasze myśli znacznie się zmieniają, gdy następuje odnowienie, wewnętrzna przemiana. Można wyrazić się, że teraz inaczej myślimy, a mówiąc dokładniej, o czymś innym myślimy niż wcześniej. A mianowicie z Bożego Ducha Boże myśli coraz częściej przychodzą do nas. I to nie tylko w Kościele, ale w codziennym naszym życiu. Nie tylko podczas 2 godzin, ale 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Obleczcie się w nowego człowieka. Znaczy to, co pisze. Znaczy to, co pisze. A co pisze? Obleczcie. Obleczcie. Jest prostą i wyraźną biblijną prawdą. Nie wymyśloną przez człowieka, ale ukazaną przez samego Boga w Bożym świętym Słowie. Ale powróćmy dalej do tego rozdziału. Przeczytajmy dłuższy fragment. 25 werset, 4 rozdział, list do Efezjan i poniżej. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeście. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wielką złością, czy z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdecznie, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Ten fragment Bożego Słowa został skierowany do kościoła w Efezie, a więc do wierzących ludzi. Nie do ludzi z ulicy czy na zewnątrz, którzy po prostu nie wierzą w Boga, ale do wierzących ludzi, którzy wierzą. Dzisiaj ten fragment skierowany jest do nas, do ciebie, do mnie. Naczelna myśl tego fragmentu wyraża się w tym, aby nie dawać przystępu diabłu i nie zasmucać Bożego Ducha Świętego. Dbanie o czystość codziennego życia jest obowiązkiem każdego chrześcijanina. Dbać przede wszystkim i w pierwszej kolejności za siebie. Niektórzy są tacy hojni, że zaczynają od sąsiada, a zaniedbują siebie. Spójrz na Pismo Święte, jak Pismo Święte poucza. Wpierw zadbaj za siebie. Zatrosz się o swój stan duchowy, o jego czystość, biblijną czystość. A wtedy, gdy widzisz potrzebę według Biblii, zwróć uwagę nie w taki sposób, jak ty chcesz, ale jak Biblia ciebie poucza. Jeżeli będziesz dbał o czystość swoją wewnętrzną, będziesz w stanie uczynić to prawidłowo. Jeżeli nie będziesz dbał o swoją czystość, nie uczynisz tego prawidłowo. I lepiej wtedy w ogóle nic nie mówić. Wpierw o siebie, o swoją czystość trzeba zadbać. Należy pamiętać o to, aby dbać o czystość codziennego życia. Należy pamiętać, aby nie słuchać podszeptu złego. Czy on nie przychodzi do ciebie i do mnie? Czy on nie przychodzi do naszych myśli? Czy on nie przychodzi przez naszych bliskich? Czy on nie przychodzi do tych, z którym się spotykamy? Przychodzi. Przychodzi pod różną postacią. To on, ten sam zwodziciel, to jest ten sam wróg naszej duszy. To jest ten sam diabeł, tylko w innym przebraniu. Używa, kogo tylko może użyć. On nawet miał bezczelność posłużyć się Piotrem, który był tak blisko Chrystusa. I chciał się posłużyć Piotrem wobec Jezusa. Na pewno pamiętacie ten fragment i reakcję Jezusa. Jezus rozpoznał. A więc my powinniśmy rozpoznawać to, co On podszeptuje do naszego ucha, do naszego wnętrza. To, co On przez kogoś po prostu chce nas wciągnąć, proponuje, zachęca, w kolorach to przedstawia jako okazja. Po prostu okazja. Dzisiaj okazja, pojutro jej nie będzie. Taki diabeł jest, tak chytry, przebiegły. Po prostu, że wielu wierzących wpada w tą pułapkę. Dopuszcza do siebie tego wroga za blisko, a on później robi spustoszenie. Jezus powiedział, nikt nie może dwom panom służyć. Nie da rady. Jest niemożliwe. Czasami niektórzy chrześcijanie w niedzielę żyją, przynajmniej starają się żyć dla Boga, dla Chrystusa. Ubierają niedzielny ubiór i starają się za wszelką cenę swoim zachowaniem ten ubiór zaprezentować. Ale kiedy opuszczają budynek kościelny, kiedy przychodzi zwykły szary dzień, kiedy wracają do pracy, kiedy są wśród swoich bliskich i znajomych, przyjaciół, kiedy są nawet wśród tych, którym być może słowo czy zdanie powiedzieli o Bogu, ale później tego Boga nie pokazują, a pokazują coś innego. Apostoł Paweł, pisząc do wierzących Tesaloniczan, skierował do nich takie słowa. Pierwszy list, 4 rozdział, Tesaloniczan, 4 i 7 werset. Aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Gdy należysz do Chrystusa, to jedynie Jezus jest Panem twojego życia. Śpiewaliśmy i śpiewamy w Kościele. Wypowiadamy te słowa. Deklarujemy przed Bogiem, że On jest naszym Panem. I skoro Jezus jest Panem twojego życia, to Jemu wiernie w czystości serca winieneś służyć. Skoro On jest Pan, a więc nie ja. Skoro On jest Pan, a więc On zarządza moim życiem. To ja Mu służę. To ja Jego słucham. To ja Jemu jestem poddany. Nie wprowadzam moje rządy. Nie wprowadzam moje przepisy. Nie mówię, Panie, Ty masz tak zrobić albo w ten sposób. To Pan mówi, co ja mam zrobić. Jak jest w twoim życiu? Wiesz, jak jest? W twoim i moim życiu? Wiesz, jak jest? Tak, jak widać na zewnątrz. Tak, jak widać na zewnątrz. Człowiek nie jest w stanie ukryć czy ukrywać podwójnego życia długi czas. Albo po prostu grać aktora. Po prostu zostanie rozszyfrowany. Ja nie dam rady. Jest to niemożliwe dla mnie. Jest to niemożliwe dla ciebie. A więc, gdy należysz do Chrystusa, gdy jest to prawdą, to jedynie Jezus jest Panem twojego i mojego życia. On. On. Wróg naszej duszy w chytry i przebiegły sposób przybliża się do wierzących ludzi, chcąc swoim podstępem wciągnąć ich w grzech. On chce wciągnąć ciebie i mnie w grzech. Jeżeli dobrze pomyślimy i zastanowimy się, jeżeli przypomina się nam wydarzenie, kiedy ostatnio zgrzeszyłem, choć tutaj chciałbym ostrożnie powiedzieć, że może i zgrzeszyliśmy już później, jak nasza myśl nam przypomina, bo wiele razy może być to, że bardzo często zapomniemy. Tak łatwo. Albo niektóre złe przyzwyczajenia grzeszne mogą być naszym takim codziennym przyzwyczajeniem. Nie zwracamy większej uwagi. Po prostu nawet nie widzimy, że to jest grzech. Po prostu tak czyniliśmy wczoraj, tak czynimy dzisiaj i nawet nie myślimy nic zmienić. Ale gdy czytamy Boże Słowo, gdy pozwalamy dla Ducha Świętego, aby On naprawdę skierował naszą uwagę, nasze myśli na złe nasze zachowanie, na to, co Bogu się nie podoba w naszym życiu, to wtedy zobaczymy to i nie będziemy obojętni. Nie będziemy zatwardzać serc naszych, ale pójdziemy dalej za głosem Ducha Świętego, poddając się Jemu. W jaki sposób wierzący człowiek może dawać przystęp diabłu? W jaki sposób? A tym samym zasmucać Bożego Ducha Świętego. Jeżeli dajemy przystęp diabłu, zasmucamy Ducha Świętego. Musimy o tym pamiętać. Tu jest tak jakby podwójne przestępstwo, podwójny grzech. Gdy dajemy dostęp czy przystęp diabłu, tym samym zasmucamy Bożego Ducha Świętego. Na ten temat można wygłosić serię kazań, ukazując, jak w wielu sferach naszego chrześcijańskiego życia dajemy przystęp diabłu. Można rozdrobnić to i podzielić na rozdziały i ten temat jest bardzo, bardzo, bardzo obszerny. Jak często dajemy przystęp diabłu z powodu braku duchowej czujności i zaniedbania oraz nieposłuszeństwa Bogu. Ogólnie można tak się wyrazić. W dzisiejszym nauczaniu choć już zbliżamy się powoli, powoli do lądowania, w bardzo prosty sposób i tylko w krótkim zarysie wspomnę o niektórych sferach wymienionych w odczytanym fragmencie. Ich jest znacznie więcej i nie tylko w tym fragmencie, ale również w innych. Pierwsze, odrzucić kłamstwo i mówić prawdę. Znana prawda, biblijna prawda, bardzo znana, nic nowego, nic nowego. Boże Słowo ciągle jest to same. Ono się nie zmienia. A więc pierwsza rzecz, odrzucić kłamstwo, a mówić prawdę. Żyjąc w tym świecie przed nawróceniem, bardzo łatwo mogliśmy powiedzieć nieprawdę jako prawdę. Zaprezentować je, ją w różny sposób, zwłaszcza naszą mową, ale również w inny sposób. A po prostu skąd to kłamstwo się pojawiło? Kto jest ojcem tego kłamstwa? Gdy mówimy kłamstwo, gdy je wypowiadamy, kogo słuchamy? Kogo wolę wypełniamy? Kto jest ojcem kłamstwa? Jezus powiedział o diable, o szatanie w ten sposób. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. To są słowa Jezusa. Jezus tak opisał naszego wroga, że on jest ojcem kłamstwa. On wprawdzie nie wytrwał. On nie wie, jak żyć, postępować w prawdzie. On ciebie ani mnie do prawdy nie będzie kierował. On ciebie ani mnie nie będzie zachęcał, abyśmy mówili prawdę, ale odwrotnie. A więc gdy kłamniemy, gdy mówimy o takie maleńkie kłamstwo, no takie niewinne, no nie mogłem powiedzieć prawdę, bo diabelskie usprawiedliwienie. Jeżeli mówisz nieprawdę, jest to kłamstwo. Jeżeli mówisz nieprawdę, czy małą, czy większą, a nawet połowę, jeżeli można tak się wyrazić, pamiętaj, że to nie z Bożego Ducha. To nie z Biblii. To nie Bóg ci tak objawił, Bóg ciebie tak pobudził. To ktoś inny, to ten, który przychodzi, szepcze tobie ducha. No, nie możesz powiedzieć, to po prostu nikt się nie dowie. No, możesz tak. Po prostu tak troszeczkę połowę prawdy, połowę kłamstwa. Kłamstwo jest kłamstwem. Kłamstwo jest kłamstwem. Nieczystość jest nieczystością. Nie można zmieszać. Jezus mówi o sobie, ja mówię prawdę. Ja mówię prawdę. Jezus mówi o sobie. Jeżeli należysz do Niego, jeżeli Jego naśladujesz, jeżeli słuchasz Jego nauki, jeżeli ją przestrzegasz, to co mówisz? Prawdę. A jeżeli mówisz kłamstwo, to kogo słuchasz? Kogo? No bo tak niepewnie odpowiadacie. Nie wiem, czy tak macie przekonanie, czy jeszcze mam mówić pół godziny na ten temat, ale mam jeszcze sześć myśli, które chciałem wspomnieć. A więc jak? Będziemy do piątej? No, okej, to odpowiadajcie głośniej, okej? A więc zgadzamy się, tak? Następną myślą jest, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Kto z was po prostu nie gniewa się albo no przynajmniej w tym roku ani razu na kogoś nie zagniewał się? No, po prostu no, nawet nie pokazał się ten gniew. Po prostu no tak pięknie po prostu żyłem, po prostu absolutnie. Ktoś mówił dla mnie coś nieprzyjemnego, po prostu wytrącał mnie z równowagi, a ja mówiłem, kocham ciebie. Kto z was taki jest? Po prostu zdradźcie dla mnie tajemnicę. Po prostu w naszej naturze jest ktoś troszeczkę po prostu zajdzie nam za paznokieć, a my jemu tam za kołnierz trochę więcej. To jest w naszej naturze. Gniewamy się. Gniewamy się. Po prostu ludzie gniewają się za nic. Nawet za nic. Dlatego, że tak łatwo im to przychodzi. Po prostu lubią się gniewać. Bardziej jak żyć w zgodzie. Wiele ludzi to lubi to. No po prostu, no co, będę w zgodzie z nim czy z nią? No, niechaj on upokorzy się, czy ona. Żona tak do męża ma mówić? A znowu, no zobacz, jak ten mąż wobec mnie, no po prostu przy kimś mnie poniżył. A więc w nas to jest, gniewamy się. Gniewamy się po prostu z głupoty. Dlatego, bo nie zajmujemy się tym, czym powinniśmy. Ja mówię to ogólnie. Ja mówię o sobie i o tobie. Ja nie mam kogoś, jednej osoby na oku. No. Ja wszystkich was mam na oku i siebie. A więc gniewamy się. A wiecie, gniew do czego doprowadzić może? Do czego? Księga Rodzaju, 4:6-7. To tylko taki przykład. I rzekł Pan do Kaina. A Kain miał brata, a więc to blisko było, w rodzinie. No, brata miał. I Pan powiedział, czemu się gniewasz? I czemu zasępiło się twoje oblicze? A więc jak się gniewamy, to od razu po prostu nie widzimy, że on przechodzi koło mnie, nie zwracamy na nią uwagę. Po prostu, no nie widziałem ciebie. No po prostu nie widziałem. Zapatrzony byłem w gwiazdy. Nie widziałem. Oczywiście ten zły pomaga nam, że rzeczywiście nie widzimy. Nawet jak ktoś obok nas przychodzi. Bo widzimy coś inne. I Pan powiedział, czemu się gniewasz? I czemu zastąpiło twoje oblicze? I dalej? Jak? Bóg radzi. Bóg mówi. Wszak byłoby pogodne. Całkiem inne oblicze byś miał. Inna sytuacja by była. Gdybyś czynił dobrze. A więc jak się gniewasz, to tak widać, że nie czynisz dobrze. Jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. A kto go przyniósł albo chce przynieść? Oczywiście kusi cię. To kusiciel. Lecz ty masz nad nim panować. A więc kusiciel nie ma miłosierdzia, nie ma łaski dla nas. No. Ma same prezenty, ale swoje. I chce tak nas obdarować, po prostu czasami jak pozwolimy, to z ciężarówką wjedzie. Obdarzy nas na każdy dzień przez cały rok. Od razu. Za jeden raz. Jak tylko zechcemy po prostu z powodu braku rozsądku dać się nabrać. Następną myślą jest praca własnych rąk. Pracą własnych rąk zdobywać dobra i udzielać potrzebującemu. Oczywiście myślę, że raczej do większości ludzi, a zwłaszcza w tym kraju, w Ameryce, może częściej nawet trzeba by było odwrotną myśl, żeby po prostu nie byli zapracowani jak wół. Bo wiele ludzi tak pracuje. Wiele godzin, wiele czasu poświęca. Choć w Biblii pisze, aby pracować. Jest to biblijna zasada. Ale znowu niektórzy to myślą, skoro on tyle pracuje, to ja nie muszę, niechaj on pracuje na mnie. Niektórzy wierzący ludzie mają takie zrozumienie, po prostu. Daj, no bo Biblii pisze, żeby się dzielić. Dla mnie to znane jest. Mnie takie rzeczy nie zaskakują. Doświadczyłem. Oczywiście, zwłaszcza ci mają taką tendencję, którzy po prostu mają dwie lewe ręce. Zdrowe. Ale po prostu nic nie potrafią, nic. Dlaczego nie potrafią? Bo nie chcą. Są po prostu nieprzyzwyczajeni. Czekają zawsze i wyciągają. Oczywiście wykorzystują innych. Jest to biblijne ostrzeżenie. Jeżeli wierzący człowiek nawraca się do Boga, jeżeli na przykład nigdy za dużo nie poświęcił czasu, aby pracować, aby coś zdobyć, po prostu odzwyczaił się od pracy, a teraz, kiedy się nawraca, Biblia uczy i gorliwie się starali, a więc każdy jeden prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki, swe, a więc twój i mój, i pracować własnymi rękami, jak wam przekazaliśmy. Tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. Jest bardzo brzydkim obrazem chrześcijanina, gdy zwraca się do kogoś, zwłaszcza spoza zboru, aby ktoś pomagał mu, a on ma na myśli, aby korzystać z tego, a sam nie przykłada ręce do tego, aby zmienić po prostu swoją sytuację. Po prostu są, jak to powiedzieć, ma takie przyzwyczajenie, żeby żerować na kimś, korzystać. Jest to bardzo brzydki obraz, zwłaszcza gdy człowiek jest chrześcijaninem. I takich ludzi należy uczyć pracy. U nas w naszym zborze w New Jersey w swoim czasie mieliśmy kilku młodych ludzi uzależnionych od narkotyku. Niektórzy mieli pracę, ale zgubili przez narkotyk. I później po prostu my im pomagaliśmy, niektórzy zawozili tam różne rzeczy. I później oni, niektórzy takie mieli oczekiwanie, że i pieniądze chcieli, i jeść chcieli, i po prostu i tam do lekarza. Ja jeździłem i tam brat Janek ze mną. A później zobaczyłem, no, nie tędy droga. Bo ja proponuję tutaj pracę, że pomogę załatwić, że uczynię wszystko w tym kierunku, a ta osoba w ogóle nie jest tym nawet zainteresowana. Młoda osoba, która jest zdrowa. A więc praca własnych rąk jest bardzo ważna. Jest to biblijne nauczanie dla każdego. Następna myśl, bo czas nas leci. Nieprzyzwoite słowo niech nie wychodzi z ust waszych, ale dobre, które buduje. Apostoł Jakub w swoim liście, pierwszy rozdział, 26 werset powiedział, jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. A więc jeżeli uważasz, że jesteś wierzącą osobą, jeżeli uważasz, że naśladujesz Chrystusa, jeżeli uważasz, że godnie to czynisz, jeżeli uważasz, że poddajesz się Bożej zmianie, Bożemu prowadzeniu w swoim życiu. A więc jeżeli sądzisz, że jesteś pobożny, może tak być i może to być prawdą. Ale gdy zauważasz i gdy inni to widzą, że nie powściągasz swojego języka, nie potrafisz przemilczeć, nie potrafisz ugryźć się w swój język, bo jeżeli ktoś powie zdanie, odpowiesz 10 i zawsze będziesz miał wytłumaczenie, i zawsze każdego będziesz poprawiać. To oszukujesz swoje serce. I twoja pobożność po prostu jest bez użytku. Jest to nauka Bożego Słowa. I dotyczy to ciebie i mnie. Następna myśl jest piąta. Usunąć gorycz, zapalczywość, złorzeczenie i wszelką złość. List do Kolosan, 3:8 powiada Boże Słowo, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Odrzućcie to, co zaprezentowałem na początku. A więc odrzućcie, zdejmijcie, zewleczcie gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwyte słowa z ust waszych. A więc tak, jak się zachowywałeś przed nawróceniem, po nawróceniu, kiedy zdecydowałeś się naśladować Jezusa, gdy oddałeś Mu swoje życie, twoje zachowanie musi się zmienić. Nie możesz żyć starym życiem. Twoje słowa muszą się zmienić. Po prostu musi być zmiana. Nie, że może być zmiana, ale musi być zmiana. Następna myśl, 6, odpuszczać sobie wzajemnie na wzór Chrystusa. O, jak niektórzy mają wspaniałą pamięć, aby pamiętać na bardzo długo to, co ktoś im małego wyrządził. Coś, jakąś nieprzyjemność. List do Kolosan, 3:13 powiada, znosząc jedni drugich, A więc jest to dwukierunkowa droga. I przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Jak mamy przebaczać? Ile razy? Znacie, co Piotr pytał się Jezusa. Sami odpowiedzcie w swoim postępowaniu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. I ostatnia myśl, siódma, wobec innych być uprzejmym i serdecznym. Jeżeli ktoś wie, że ja jestem chrześcijaninem, a ja tak szorstko odnoszę się do niego, tak chłodno traktuję go, po prostu on nawet o coś drobnego mnie pyta, a ja większej nawet uwagi nie zwracam, a wiem, że on pyta i mogę mu odpowiedzieć, czy coś miło się do niego uśmiechnąć, czy po prostu być człowiekiem, ale tym przemienionym dla niego, to coś jest, jesteśmy na bakier z tym, co Pismo Święte powiada. List do Kolosan, 4:6 i Ewangelia Mateusza, 7:12 powiada tak. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, ale tutaj chciałbym podkreślić Bożą solą, a nie naszą. Jest to różnica. Niektórzy solą swoją solą. Jak posolą, to nie da się zjeść. Bożą solą. Bożą solą. Abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Każdemu. A więc starszej osobie i młodszej. Wierzącej i niewierzącej. Nawróconej i nie nawróconej. Wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. No po prostu to jest biblijna zasada. A więc chrześcijanin na co dzień, jak powinien wyglądać? Odpowiedzcie sami. God bless you. Amen. Powstańmy do modlitwy. Panie, my dziękujemy Tobie za ten czas, za to, że jesteśmy przed obliczem Twoim zgromadzeni. Chwalimy Ciebie, że Ty jesteś Panem naszego serca, Panem naszego życia. Dopomóż, Jezu, abyśmy w codziennym naszym postępowaniu byli prawdziwymi Twoimi naśladowcami. Abyśmy wiernie Tobie służąc byli tą Twoją światłością, zwłaszcza dla nienawróconych. I abyśmy przynosząc Tobie chwałę oddawali Tobie cześć w duchu i w prawdzie. Abyśmy rozpoznając podstępy diabła nie dawali jemu przystępu. Poprzez nasze oczy, nasze myśli, naszą mowę i nasze zachowanie. Niechaj Duch Święty ogarnie nas i napełnia. I spraw, abyśmy nie zasmucali Ducha Świętego w naszym codziennym postępowaniu. W imieniu Jezusa niechaj tak się stanie. Amen.